Ekosfera. Audycja Anety Gałaburdy.
Codziennie do schronisk trafiają zwierzęta. Najwięcej takich przypadków jest w okresie wakacyjnym, powakacyjnym, wczesną wiosną. To są zwierzęta porzucane, ale i tak zwani uciekinierzy. I dziś trochę właśnie więcej skupimy się na tych drugich, bo wypadek to bardzo dziwna rzecz. Nigdy go nie ma, póki się nie wydarzy. To jakby ktoś nie pamiętał, to z Kubusia Puchatka. Dlaczego psy uciekają? Jak chronić się przed zagubieniem i gdzie szukać naszego pupila, jeżeli już to się stało? O tym dziś do 15 w Ekosferze.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
A gośćmi w Ekosferze są dzisiaj Anna Jaruszewicz, kierownik Białostockiego Schroniska dla Zwierząt. Dzień dobry. Także pani Urszula Fiedorowicz, to właścicielka dwóch psów, które się dzisiaj odnalazły?
Dzisiaj rano
odnalazły, to tak jakby specjalnie przed programem. A także właściciel Nafty, to też sławny już ponoć w schronisku i w Białymstoku pies uciekinier, pan Przemek Klimiuk. Dzień dobry. No właśnie, zacznijmy może od schroniska, choć wy już też także jako właściciele psów macie doświadczenia. Ludzie porzucają zwierzęta w zasadzie przez cały rok, ale są takie okresy, kiedy tych zwierząt więcej trafia do schronisk. Jakie to są okresy?
Takim okresem jest niestety okres ten wakacyjny, urlopowy. Kolejnym takim czasem bardzo intensywnych przyjęć jest okres około sylwestrowy i wiosna, kiedy są wyrzucane w większości właśnie odchowane szczenięta.
No właśnie, a jak to jest? Ludzie wyrzucają psy na urlop tak zwany i potem na przykład odnajduje się właściciel po 3 tygodniach? Czy macie takie przypadki?
No, mamy takie przypadki, stwierdzić? Mamy nawet taki przypadek, kiedy niedawno pani sobie przypomniała praktycznie po 2 miesiącach o tym, że zaginęły jej psy.
Ile dziennie psów trafia tak średnio, nie w tych okresach trudnych, do schroniska?
Są różne dni. Są takie dni, kiedy nie trafia ani jeden, a mieliśmy taki dzień, kiedy trafiło tych psów jednego dnia 16, dlatego że przyjęliśmy 11 szczeniąt. Cały miod potężny.
No tak, jeden miod jest...
Natomiast no, bywają takie dni, że są to 3-5 psów, różnie.
A w tym okresie wakacyjnym? Czy w okresie Sylwestra właśnie, bo wtedy akurat najwięcej chyba trafia?
W okresie Sylwestra było tak, żeśmy przyjęli 23 psy w jeden dzień.
Czyli te wszystkie apele wyśmiewane czasami przez niektórych są zupełnie zasadne, żeby nie strzelać jednak, żeby zrezygnować z tego?
Tak, oczywiście. Dlatego też między innymi Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Białymstoku już od kilku lat prowadzi tak zwane pogotowie sylwestrowe i dzięki temu właśnie pogotowie w tym roku 38 psów natychmiast właściwie wróciło do swoich właścicieli. Bo zazwyczaj się słyszy po Sylwestrze, że mój pies nigdy nie uciekał, ale on się nigdy nie bał petard. No, nie można mówić w przypadku zwierząt, że coś się dzieje zawsze albo coś się nigdy nie wydarzy.
My mówimy tutaj o tych teraz uciekinierach, ale jeszcze wróćmy do tych psów porzucanych na moment, bo uświadommy sobie, jeżeli ktoś sobie tego nie uświadamia, że porzucenie to jest kara.
Porzucenie zwierzęcia jest jedną z form znęcania się. Ustawa wskazuje wprost, że porzucanie jest znęcaniem się i tak jak za każde znęcanie można dostać za to wyrok więzienia. Natomiast nie tylko sąd i nie tylko wyrok więzienia może być konsekwencją porzucenia lub też zwykłego niedopilnowania psa. Na przykład w takich przypadkach, kiedy mówi się, on zawsze chodził po osiedlu, sam wracał. Taki piesek może trafić pod lupę Straży Miejskiej. Straż Miejska właściciela może ukarać mandatem za brak opieki nad psem. Jest to mandat do wysokości 500 zł.
Bo warto też sobie chyba uświadomić, że to, że my mamy schronisko, oczywiście jest super. I te psy porzucone, czy psy, które uciekną, gdzieś tam mają to miejsce, jak trafią, w miarę bezpieczne. Ale pobyt w schronisku dla każdego psa to nie jest jednak pobyt domowy, czy pobyt u rodziny.
To nic przyjemnego, to nie są wakacje, to nie jest urlop. Każdy pies się stresuje pobytem w schronisku. Szczególnie właśnie te pierwsze momenty, kiedy trafia do miejsca, które jest dla niego obce, w którym szczeka mnóstwo psów, w którym jest głośno, w którym nie ma swojego zapachu. Wszystko, co się dzieje wokół, jest dla niego czymś dziwnym i niezrozumiałym i każdy pies stresuje się, trafiając do schroniska i nie pozostaje to bez śladu dla niego.
No właśnie, tutaj chciałam naszych gości zapytać, panią Urszulę i pana Przemka, bo wy macie psy uciekające, nie porzucone, ale uciekające. Czy one, jeżeli trafiają do schroniska, czy odbieracie je w schronisku, rzeczywiście zachowują się inaczej, czy widzicie, znacie te swoje psy, prawda? Czy widać, że coś one przeszły przez ten czas tej ucieczki?
To znaczy, jeżeli chodzi o mnie, to u mnie pies jest stosunkowo krótko. Prawda, więc mi się zdarzyło...
Pies wzięty ze schroniska, tak?
Tak, pies wzięty ze schroniska. Mi się zdarzyło, że zgubił mi się raz i mam nadzieję, że to się więcej nie powtórzy i że nie będę musiał jej odbierać ze schroniska, bo taki pobyt w tym miejscu, mimo wszelkich starań, jakie zapewniają pracownicy tej placówki, no nie jest, tak jak pani powiedziała, niczym przyjemnym, tak, dla psa.
Ale ucieszyła się nafta, tak? Dobrze pamiętam, nafta?
To znaczy, tak, ja jej co prawda ze schroniska nie odbierałem, bo ona po dwóch dniach wróciła do nas. Fakt, że trudno ją było złapać.
Nie do końca tak wróciła. Tutaj pan Przemek troszeczkę skromnie mówi, wróciła. No jakby to była jej zasługa. Intensywnie była poszukiwana. Państwo bardzo intensywnie jej szukali i też czynili różne wybiegi, o których ja wiem. I tak naprawdę to nafta podstępnie została zwabiona w okolicy domu. Nawet bym powiedziała, państwo się czaili tam na nią całą noc i po prostu podstępem ją złapali. Pali. Nafta jest szczególnym psem, bo to jest pies, który jest mało socjalny. Państwo bardzo dużo z nią muszą pracować. Wzięli trudnego psa z pełną świadomością, ale ja muszę powiedzieć, że są bardzo zdesperowani. Jako właściciele psa z taką psychiką, ja po prostu jestem nimi zachwycona.
Bo często jest tak, że ludzie rezygnują, jak widzą, że pies stwarza jakiekolwiek problemy, no to sami chcą się tych problemów pozbyć i wiele psów wraca do schroniska. My o tym wielokrotnie mówiliśmy podczas naszych spotkań, no ale dziś mówimy o tych psach uciekających. Pani Urszula, u pani?
U mnie, ja mam Aldę adoptowaną ze schroniska, prawie rok temu, prawda, ją adoptowałam. No i 1 września postanowiła się wybrać w świat, po prostu przez otwartą furtkę sobie niechcący uciekła i pociągnęła jeszcze za sobą drugiego pieska, którego mamy.
Towarzystwo. Żeby nie było nudno.
No i myślałam, że dzisiaj po prostu przyjdę po to, żeby apelować, żeby prosić
do programu
o pomoc, tak, w znalezieniu mi tego psa, ale tak radośnie się stało, że dostałam dzisiaj rano telefon od przypadkowego grzybiarza, który zobaczył leżące dwa psy w lesie, sobie odpoczywające, wrócił, zobaczył akurat moje, nie wiem, 2 dni wcześniej wywieszone ogłoszenie i zadzwonił do mnie. Poczekał, aż tam dojechałam w to miejsce, no i moja radość po prostu, nogi się pode mną z radości ugięły, no odzyskałam moje psy. Na zupełnie inną rozmowę się tu nastawiałam dzisiaj, a jest po prostu tryskam radością. Jeżeli mogę powiedzieć tak właśnie do ludzi, którym to się zdarzy, prawda? No bo pies, jeżeli zechce uciec, to ucieknie. Przerobi tego swego właściciela. Ja wiem to po sobie, wiem z opowiadań. Ale jeżeli się to zdarzy, to po prostu no, nie wolno tracić nadziei. Trzeba robić wszystko. Internet, ogłoszenia, ponawiać te ogłoszenia. Mówię, 2 tygodnie, już po tygodniu moja nadzieja gasła. Powiem szczerze. Ale działałam dalej. I też trzeba wziąć pod uwagę coś takiego, jak daleko psy potrafią pójść. Mój pierwszy krąg poszukiwań to było Nowe Miasto, czyli nasze osiedle. Ale dostałam pierwszy sygnał, że psy są już Księżyno, Niedźwiedzia ulica. Prawda? Drugi sygnał, Niewodnica. Później Mińce, Gajowniki. To już są 20-30 kilometrów, prawda?
Później, to niezłe po wsi nogi.
No więc właśnie o to chodzi. A to gdzie najdalej z tych Mińców, to dostałam ze zdjęciem. Także wiem, że na pewno moje psy tam były. No i znalazły się teraz w Księżynie właśnie i dzisiaj miałam ten telefon i wróciły.
My powiemy sobie w dalszej części programu już dokładnie, jak szukać, jak państwo szukali swoich psów, jak szukać psów, gdzie szukać, co zrobić, bo my bardzo dużo błędów popełniamy przy poszukiwaniu, a tutaj myślę, że z waszego doświadczenia będzie parę takich naprawdę dobrych porad. Jeszcze chciałam panią Anię zapytać, czy można, i państwa zresztą też, czy to widać, że pies jest porzucony, a pies na przykład, który uciekł, jeżeli trafia na przykład do schroniska, czy to widać? One może te, które uciekają, nie są tak wychudzone.
To różnie jest. różnie jest. Zazwyczaj w większości przypadków pies, który się po prostu zgubił, uciekł, jest zadbany, jest dobrze odżywiony, ma na sobie jakąś obrożę, szelki.
Raczej zdrowy, bo też
raczej zdrowy, tak. Natomiast no, bywa tak, że niektóre psy w szelkach i zadbane też u nas zostają i nikt ich nie odbiera, ale jednak większość psów, które są w dobrej kondycji i widać, że ktoś o nie dba, to są właśnie psy takie, które prawdopodobnie uciekły, zagubiły się. Natomiast te, które celowo zostały porzucone albo gdzieś błąkały się dłuższy czas, to zazwyczaj są psy, które są w złej kondycji, zaniedbane, jakby nie są też oznakowane w żaden sposób, trwały, aczkolwiek bywa, jak widzimy tutaj po przykładzie Aldy i Nikity, suki się błąkały 2 tygodnie, więc no, miały prawo już być wychudzone i są, z tego co pani Ula mówi. Więc też nie zawsze pies, który jest w złym stanie, jest psem wyrzuconym celowo.
Czy są psy recydywiści?
Są. Mamy takich stałych klientów w schronisku, że na pierwsze wejście tylko przez bramę od razu już wiemy, czyj to pies i gdzie mieszka, nawet jeżeli on nie jest zaczipowany w żaden sposób. Dzisiaj do nas trafił recydywista z Doylit, recydywistka. Mhm. Sunia pani Anety. Pani Aneta, myślę, że już wie o tym, że ją trzeba odebrać.
Zresztą pewnie u was od razu szuka, jak zginie pies, to od razu do was, tak?
Więc mamy takich recydywistów znanych nam z wyglądu i z charakteru. Na szczęście chyba dla nich, że jednak że trafiają do nas, bo lepsze jest trafienie do schroniska, nawet jeżeli jest to pobyt szybki i krótki, niż skończenie żywota pod samochodem na przykład.
A były takie przypadki, że ktoś wziął psa od was i ten pies wrócił do schroniska sam? Uciekł od właściciela?
A mamy naszego takiego słynnego gryzaka. Pozdrawiam właścicieli.
Gryzaka, tak?
Dawno go u nas nie było, czyli śmiem podejrzewać, że wreszcie przestanie do nas wracać. Pies po prostu z niewiadomych przyczyn. Tak podejrzewamy, że jedynym miejscem pierwszym w jego życiu, gdzie on zobaczył, że człowiek jest dobry, to było schronisko. Schronisko było dla niego miejscem, które mu się kojarzyło z czymś przyjemnym. I mimo tego, że naprawdę ma wspaniały dom i wspaniałe warunki, bardzo odpowiedzialnych, troskliwych opiekunów, właścicieli, pies po prostu przy najmniejszej okazji, którą mógł wykorzystać, uciekał z domu i przybiegał do nas i był u nas już chyba z 5 razy.
A może towarzystwa potrzebuje, bo u was jednak jest więcej psów, zazwyczaj tam u tych właścicieli prawdopodobnie
jest jedynakiem.
Może tu jest problem, bo to też często jest problemem właśnie, pies lubi towarzystwo.
Ale nie możemy jednoznacznie powiedzieć, czy na tym polega problem do momentu, w którym nie sprawimy sobie drugiego psa. I tu należy pamiętać, że historia może potoczyć się w ten sposób, że ten nowo przybyły pies wcale nie zatrzyma naszego uciekiniera w domu, tylko uciekinier nauczy tego nowego psa ucieczek.
Tak jak u pani.
Wtedy będziemy mieli 2 uciekające psy.
To może być problem. Po piosence porozmawiamy sobie, dlaczego pies ucieka i czy są na przykład jakieś rasy albo psy szczególne, takie, które no, są predysponowane do takich ucieczek.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
O psach na gigancie rozmawiamy dzisiaj w Ekosferze. Gośćmi są Anna Jaroszewicz, kierownik Białostockiego Schroniska dla Zwierząt, a także Urszula Fiedorowicz i Przemek Klimuk. To są właściciele psów uciekinierów. U pani Urszuli akurat dzisiaj się 2 psy odnalazły, także też bardzo dobra wiadomość. No właśnie, dlaczego pies ucieka? Jakie są tych przyczyn? Pewnie jest wiele, ale omówmy kilka, żeby właściciele, którzy nas słuchają, mieli tego świadomość, jakie dziwne mogą być przyczyny tych ucieczek. Bo to się nawet w wieku szczenięcym już zaczyna, prawda? To nie jest tak, że tylko dorosłe psy.
Generalną taką przyczyną ucieczek psów, to może przewrotnie trochę zabrzmi, ale jest nieodpowiedzialność właścicieli oczywiście.
No tak, tak, no bo to my powinniśmy chronić te psy.
Inicjatywa psa może wynikać z różnych przyczyn. To jest na przykład instynkt łowiecki. To jest na przykład...
Mówiliśmy Sylwester, prawda? Huk, przestraszenie się, inny pies.
Tak, jakiś impuls, który wywołuje ogromny stres, strach u psa.
To tylko mnie właśnie się zdarzyło.
Mogą to być też na przykład hormony. czyli brak kastracji u samców. Samiec, który w okresie rui wyczuje sukę, po prostu zrobi wszystko, żeby tą sukę odnaleźć.
I nie ma tu zdrowego rozsądku. Nie ma tu barier przede wszystkim,
a
prawda?
Tutaj już wtedy pies nie reaguje nawet na komendy. To jest instynkt i tego nie jesteśmy...
Natura ma swoje prawa, nie?
Nie jesteśmy w stanie niestety zatrzymać. Jedynym skutecznym sposobem jest po prostu kastracja. Ale są też tak zwane psy szwendacze, które mają potrzebę patrolowania jakiegoś określonego terenu.
Odkrywania świata?
Odkrywania świata. Są też psy, które na przykład z powodu niezaspokojonych potrzeb na ruch, takie jak na przykład psy pracujące, czyli psy wszystkie rasy północne, husky, jeżeli nie dostają od właściciela odpowiedniej dawki ruchu i właściciel nie zapewnia, to pies sam sobie to zapewni.
Zorganizuje. Także no, właściciele muszą o tym pamiętać.
Muszą o tym pamiętać. Więc tych przyczyn jest naprawdę masa i po prostu... My jako ludzie musimy znać dobrze swojego psa, żeby przewidzieć, do czego jest zdolny.
Czasem może być też tak, że pies się tak zabawi już w tej zabawie, że po prostu się oddali i nie jest nawet tego świadomy. On nie chce nawet uciekać, tylko jest tak rozbawiony, tak to powiem.
Ja miałem akurat parę lat temu wyżła niemieckiego, to jest pies myśliwski, i zdarzyło mi się, że uciekł mi w lesie. Ale to było z prostej przyczyny, ponieważ poszedł za tropem, no nie? I on już wtedy nie patrzył, czy ja jestem, czy mnie nie ma. Wystarczyło tylko poczekać w tym samym miejscu, w którym ostatni raz jakby on mnie widział. To trwało tam z 15 minut i on po swoich śladach z powrotem wrócił, jak już stwierdził, że nie ma mnie, tak?
Także... Czyli, a nafta na przykład z jakiego powodu uciekła? Ona się przestraszyła
czegoś?
Ona
się przestraszyła... Bo to było podczas porannego spaceru, przychodziliśmy akurat tutaj drogą przy ulicy, dosyć ruchliwej zresztą, i przy przystanku autobusowym szliśmy do parku, prawda? To była godzina chyba po szóstej, pomiędzy szóstą a siódmą. I w tym momencie podjechał autobus, zatrzymał się, był ten głośny dźwięk taki, jak się drzwi otwierają, a ona chyba nie zauważyła, że on podjeżdża. I to był tak silny bodziec dla niej, że wtedy szarpnęła. To nie jest pies, który nie jest silny, tak? Bo nie jest to pies najmniejszy, ona nie jest też największa, ale jest psem dosyć silnym i akurat niefartownie tak się stało, że przy tym szarpnięciu pękł karabinczyk. No i ten silny bodziec spowodował, że ona jak wyrwała do przodu, to obejrzała się dopiero naprawdę kawałek dalej.
Czyli wypadek to bardzo dziwna rzecz, nigdy go nie ma, póki się nie wydarzy. Tak. Dokładnie. Pani Ruszulo, a pani dwa psy... W jaki sposób się zgubiły?
To było w taki sposób, że Alda, i ja o tym wiedziałam doskonale, jest to właśnie typ szwendacza i teraz już wiem na 100%. Pies bardzo, no, który sobie lubi wyjść i jak ja określałam ją, ona kocha przestrzeń. Uwielbia biec gdzieś tak daleko przed siebie. No i jeżeli sobie postanowi, że chce pobiec, no to całą moją rodzinę tak przerobi, żeby się wymknąć. I tak było tym razem. Po prostu pilnowała, jak syn wyprowadzał drugiego psa, a ona w tym momencie jeszcze miała niezapiętą smycz i pobiegła już, wiadomo. Z tym, że myśleliśmy, że tam po godzinie, dwóch wrócą obie, prawda? A trwało to 14 dni.
Bo nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ta chęć odkrywania świata, a nawet nuda czy brak towarzystwa może być powodem tego, że nasz pies ucieka. I ważne jest chyba, ważne są te spacery, ten cały rytuał, zresztą co bardzo rozpromowało schronisko, bo przecież macie i nawet psacery tak zwane.
Jutro
właśnie, to powiemy sobie jeszcze o tym. Natomiast musimy o tym pamiętać, że taki rytuał wokół psa jest bardzo potrzebny. Pani Ruszula, ale pani wychodzi z psem, prawda?
Wychodzimy z psem.
Tylko może
z dwoma psami wyjeżdżamy. Przecież moje psy i nad morze jeżdżą z nami i w ogóle mają dużo ruchu. Naprawdę mają dużo ruchu, bo wszyscy są po prostu w rodzinie w to zaangażowani. No ale to jest w niej. To jest taki zew, prawda?
Alda chyba
to jest...
po prostu ma taką ogromną potrzebę poczucia wolności.
To jest silniej od niej, bo ona później wraca, jest skruszona i absolutnie nie krzyczę na nią, prawda? Bo żeby zrozumiała, że zawsze musi wrócić i będzie mile przywitana, co by
tak,
się nie działo.
To też jest metoda żywienia. nie karcić.
Żeby nie karcić, żeby znowu nie uciekała, ale ona po prostu przychodzi taki moment, że ona potrzebuje tej wolnej wolności. No tak to trzeba nazwać.
To ja też miałam takiego wszystko. Psa właśnie, który na dwa dni na osiedlu Piasta, bo mieszkałam na osiedlu Piasta, na dwa dni no, musiał pójść, wracał skruszony, brudny, jeszcze był bardzo biały pies, brudny, śmierdzący, ale stał pod drzwiami, piszczał, żeby go wpuścić, ale no, musiał mniej więcej raz w miesiącu na dwa dni gdzieś, nie wiem, czy miał koleżanki jakieś, czy kolegów na działkach na Piasta.
Pierwszy raz mam takiego psa, że właśnie, że ucieka, bo do tej pory, jak miałam moje zwierzęta, no to jakoś tak, owszem, wiadomo, przy rowerze se pobiegały i było, a Alda zew i poszła.
Musimy też pamiętać, a propos tych powodów, dla których psy uciekają, że uciekają też psy chore. Nam się wydaje, że jak pies jest chory, osłabiony, to on nam nigdzie nie ucieknie, ale jest bardzo dużo takich przypadków. Po prostu psy wtedy mają zaburzenia orientacji czy przy różnych chorobach.
Nie potrafią wrócić wtedy.
Nie potrafią wrócić, wtedy jest problem.
Zdarzają przecież guzy mózgu, prawda, też u psów, tak jak u ludzi. I one też tracą orientację, tracą zupełnie, no zmienia się ich psychika.
I pies wcale nie musi być silny, ale tak jak u pana Przemka pęknięcie karabińczyka, to są przypadki, których się zupełnie nie do przewidzenia.
Przewidzieć właśnie,
tak, właśnie
dlatego na przykład nieprawdą jest, znaczy to takie moje zdanie, bo przez lata wielokrotnie słyszałam, że jak pies chce umrzeć, to odchodzi na bok i już wtedy nie wraca, bo on w samotności chce umrzeć i tak dalej. Nie. Pies po prostu stary, ma demencję, tak jak ludzie mają demencję. On nie odchodzi od właściciela, od domu, bo on chce, tylko on po prostu on nie wie, gdzie jest, nie umie wrócić. I wcale nie poszedł po to, żeby umrzeć gdzieś sobie w spokoju, tylko się zgubił.
Czy są jakieś psy podatne na zgubienie, tak to nazwijmy? No bo oczywiście są rasy, które kradną różne osoby. No to wiadomo, że to z tych droższych psów, czy psów rasowych.
Natomiast zwane modne psy są.
No, tak zwane modne, prawda? Psy. Psy z natury niezależne, tak jak u pani z rasowych psów, to husky jest też takim psem, tak, który musi się wyszaleć, wybiegać i tak dalej.
Bo to też nie tylko husky, te wszystkie psy myśliwskie, one też tak naprawdę potrzebują dużej dawki ruchu i...
Przede wszystkim zabaw węchowych, bo te psy myśliwskie, tropiące, one po prostu idą za tropem, za kotem, za zającem, za czymś, co się kojarzy ze zdobyczą, z polowaniem. I jeżeli my, ludzie, właściciele takich psów, nie zaspokoimy tych naturalnych potrzeb, to pies sobie sam szuka możliwości zaspokojenia.
Wielu ludzi sobie nie zdaje sprawy, że jakby podstawowym błędem w ogóle jest nie zastanawianie się przy wyborze psa. Jeżeli mówimy o wyborze psów rasowych, kierując się modą, a nie...
Modą, wyglądem.
Wyglądem, a nie tym, jakie cechy posiada dany pies.
I czy do nas pasuje też.
To jest niewyobrażalne. No właśnie, to jest przede wszystkim to, że narażamy psa na zgubienie. Na przykład swego czasu bardzo modne były bigle.
Bigle z zasady już jakby z charakteru są takie, że po prostu do nich wołanie nie skutkuje, ten pies nie wraca.
Tak, bo ludzie też nie mają świadomości tego, że te psy wymagają olbrzymiej dawki ruchu i dziwią się, dlaczego taki ładny pies demoluje im mieszkanie, tak?
Albo bigle wydają się w ogóle takie ociężałe, a to jest pies gończy, tak?
Oczywiście, ale jak strasznie też potrafią pięknie wyć w bloku.
Tak, ja mam po sąsiedzku.
Tak, także to jest podstawa tego, że no, wybierając psa musimy naprawdę poczytać.
Poznać jego charakter.
Poznać charakter przynajmniej z grubsza.
Bo zamknięcie na przykład takiego husky w bloku i wychodzenie z nim dwa razy dziennie i zostawianie na krótki spacer i zostawianie go samego, to jest męczarnia.
To jest znęcanie się nad psem, nad sąsiadami, nad rodziną, nad wszystkimi, bo taki pies przede wszystkim bywa naprawdę uciążliwy i kłopotliwy. Jeżeli ma niezaspokojone swoje potrzeby, to on wtedy wyje, niszczy. W domu potrafią husky zrobić takie spustoszenie. Wiem, bo z mężem posiadamy kilka sztuk.
Każdy pies
to jest po prostu horror.
Ale to też mi się wydaje, że akurat co do husków to jest tak, że one nie tylko muszą biegać, to też są psy pracujące, one potrzebują tego jeszcze więcej.
One przede wszystkim nie samego biegania jak chomik w kółku, tylko potrzebują pracy z człowiekiem. bo to, że pies tego typu ma duże podwórko, będzie sobie biegał, nie, nie będzie sobie biegał, będzie kopał doły, będzie tak. niszczył drzewka. On potrzebuje ruchu ze swoim człowiekiem.
No właśnie, a jak rozpoznać, bo my mówimy teraz o rasowych tych psach, takich no jakby oczywiste, gdzie łatwo może ten charakter określić. A jak rozpoznać to u psów właśnie nierasowych, które na przykład trafiają do schroniska i które bierzemy, które mogą mieć domieszkę, powiedzmy, haskiego. Czy są takie właśnie psy podatne na te uciekanie znaczy, i
te,
na to
które
zwrócić
u nas,
uwagę?
U nas są w schronisku, które przebywają już dłuższy czas i my zdążymy je poznać i jako pracownicy i jako wolontariusze, to po prostu wiemy, jak się zachowują, jaki mają charakter i człowiek, który przychodzi adoptować psa, naprawdę powinien słuchać tego, co się mówi na temat...
Właśnie to chciałem powiedzieć, że...
Bo my naprawdę je znamy i wiemy, jak się potrafią zachować i jeżeli komuś mówimy, że ten pies skacze przez płoty, to znaczy, że tak jest. On skacze przez płoty.
Czyli jak mamy niski płot, to raczej albo go powiększmy, albo po prostu nie bierzmy psa.
Oczywiście.
Albo dobrze pilnujmy,
dlatego
prawda?
Też czasami ludzie myślą, że chcemy jakby... Nie chcemy im dać tego psa i dlatego myślamy różne powody. Nie, to po prostu my wiemy, jakie są to psy, wiemy, który kopie.
Bo też robicie wywiad, tak? Wśród osób, które biorą psy ze schroniska.
Oczywiście, rozmawiamy.
Czy ma dom, czy ma
staramy
mieszkanie.
Się dopasować psa no, zawsze do możliwości właściciela, do trybu życia, też do desperacji. Pan Przemek jest takim przykładem, chyba żeśmy 3 razy przed adopcją nawet rozmawiali ze sobą, starałam się go odstraszyć, jak tylko tak, mogłam.
Tak. No właśnie, panie Przemku, niech pan powie.
Wizyty przedadopcyjne, prawda?
Pani też, przypadku tak, ponieważ Alda jest mieszanką rasy uznanej za agresywną, więc tutaj była procedura taka także już nasza no utrudniona. Dużo było czasu do namysłu i też wszystkie
ja
z każdej złej strony.
Od samego początku.
Wszystkie wady psa były przedstawiane.
Amstaff.
Mieszanka Amstaffa.
I jak, ile pani już ją ma?
No rok czasu.
Rok.
Rok czasu. I mówię, super pies, żeby nie ta ucieczka. W domu nic nie niszczy, słucha się, kocha wszystkich. Zalizałaby, jakby jej pozwolić. No w tej chwili u nas w domu pojawiła się moja wnuczka. Ma 18 sierpnia, więc miesiąc czasu. No i Alda jeszcze jak była, to po prostu była w dziecku zakochana. Przebywała tam, patrzyła, co się dzieje. Na każde kwilenie dziecka była tam już gotowa. Mhm. Także no pies idealny. Wszystko jest super. Taki rodzinny i w ogóle tylko ucieczka.
A każdemu się błędy jakieś czasami zdarzają, bo naprawiamy te błędy, no ale skoro już wiadomo, że jej się to zdarza, to można się zabezpieczyć.
No właśnie GPS będzie i koniec.
A właśnie, porozmawiamy sobie, jak zabezpieczyć. Panie Przemko, u pana nafta? To jaka rasa? Znaczy jaka domieszka, bo rozumiem, że nie jest to pełnej rasy.
Są różne teorie na ten temat. No nie, bo na pewno ma... Na pewno ma domieszkę któregoś z psów tych terierów.
Czyli też takie powsinogi.
Jest ona określana jako miks sznaucera, także, ale to ciężko stwierdzić. Na pewno ma, bo sposób, w jaki wygląda, w jaki się porusza, on pozwala się domyślać, że jest to mieszanka jakiegoś psa rasowego. Ciężko jest to ocenić. Natomiast jest to pies energiczny, jak jest na spacerze. W domu jeszcze nie, ale liczymy na to, że to się zmieni. Tak, natomiast tutaj chciałem zaapelować do wszystkich, którzy wybierają się do schroniska. Właśnie to, co powiedziała pani Ania, że trzeba słuchać ludzi, którzy tam pracują. Bo wydaje się to dziwnym, bo człowiek myśli, że jeśli pojedzie do schroniska i powie, dzień dobry, ja bym chciał psa, to wyjdzie z 3. Tak, że tam po prostu te psy się rozdaje, żeby tylko tam nie były.
A zwłaszcza jest, jak dzieckiem pojedzie swoim.
Nie, ale chodzi o to, że tak naprawdę tego psa wcale nie jest aż tak łatwo tam dostać, tak? To nie jest takie proste, że jednak jest ta odpowiedzialność wśród pracowników i tego, w jaki sposób działa schronisko, żeby te psy nie trafiły, tak po prostu nie wyszły ze schroniska. Tylko
to, żeby też potem ktoś je nie oddawał z powrotem.
Żeby pies wychodził z odpowiednim człowiekiem, a człowiek z odpowiednim psem.
Żeby te psy miały lepiej niż mają w schronisku, tak? Wcale nie twierdząc, że w schronisku one mają tak naprawdę źle.
Ja uważam, że w naszym schronisku...
Skoro wracają niektóre same...
Proszę mi wierzyć, że ja jak się dowiedziałem i jak bardzo rozbudowana jest sieć wolontariatu w tej chwili, ile osób tam pracuje, znaczy nie pracuje, pomaga, tak? tak? Byłem zszokowany, że to jest tak duże.
To nie słuchał pan chyba ekosfery, bo bardzo często gościmy schronisko i tak, właśnie tak wielokrotnie mówiliśmy o tym.
No i też, bardzo dużo też się w ostatnich latach zmieniło. Trzeba pamiętać o tym, że właśnie właściciele tych uciekinierów, zagubionych psów, bo psy z naszego schroniska, które poszły do adopcji, też im się zdarzało uciekać i zaginąć. Zawsze mogą liczyć na naszą pomoc w poszukiwaniach, w udostępnianiu. Na pomoc wolontariuszy i schroniska. Tutaj my nigdy nie zapominamy o naszych psach.
No to bo wiemy sobie po piosence o tym, jak poszukiwać psa, jak nam się zgubi, co robić, o tych GPS-ach, o których pani Urszula już zaczęła.
Nie,
no,
ja
i, no i o wszystkich zabezpieczeniach. Teraz piosenka. O psach uciekinierach rozmawiamy dzisiaj w ekosferze. No właśnie, mówiliśmy już o tym, dlaczego ludzie porzucają psy, albo dlaczego psy uciekają. Powiedzmy teraz właśnie, co zrobić, jak się chronić przed tą ucieczką psa? Czy są jakieś sposoby? No bo z waszych doświadczeń wynika, że są psy, gdzie nie ma takich sposobów. No ale pewne rzeczy możemy, żeby potem sobie zminimalizować, żeby potem sobie nie mieć nic do zarzucenia.
Żeby zminimalizować ryzyko, to na pewno każdy pies musi mieć odpowiedniej jakości obroże, smycz, szelki, które zabezpieczą go w taki sposób, żeby właśnie nie mógł na przykład wyjść z szelek, żeby nie wyciągnął głowy z obroży.
No właśnie, a co jest lepsze, szelki czy obroża? Czy...
To zależy od psa. To zależy od psa, natomiast jeżeli szelki, to oczywiście dobrze dopasowane szelki, jeżeli obroża, to tak założona, żeby można było, żeby nie było można jej ściągnąć
przez
głowę, ale żeby był pod obrożą luz.
Do oddychania.
Dwa palce, podobno mniej więcej taka jest teoria, ale to...
Dwa palce wchodzące pod obroże. Natomiast też ważne jest, żebyśmy sprawdzali takie rzeczy jak kółko przy obroży, do którego przypinamy smycz, czy nie jest jakieś naruszone. Karabinczyk na przykład. Nie żałujmy czasami więcej wydać na tą smycz, żeby ona była lepszej jakości, bo po prostu smycz za 5 zł, no to trwałość ma taką, jaką ma. Tak?
Zwłaszcza jeśli mamy psa silnego w miarę, nie? I może to być.
Więc te rzeczy są bardzo, bardzo istotne.
Czyli obroża, smycz, czy na to zwróćmy uwagę, komendy właśnie, czy to jest te szkolenie psa, czy każdy, nie każdy lubi szkolić psa, no oczywiście fajnie jak pies, powiemy siad, podaj łapę i tak dalej, bo to wszyscy klaszczą i można się pochwalić,
komendy to są
ale...
po prostu pewien rodzaj sztuczek, które umie wykonać pies, tak, natomiast niektóre są bardzo potrzebne, na przykład komenda stój,
do mnie wróć.
To są ważne rzeczy.
Podstawowe rzeczy, które musimy.
Bo to, czy pies umie się przewrócić, zrobić przewrót, czy tańczyć, czy śpiewać, jest mniej istotne, ale to, żeby na komendę stanął, czy na komendę wracał do właściciela, jest rzeczą istotną dla jego własnego bezpieczeństwa.
Czy trudno jest nauczyć psa? Wasze psy, pani Urszuli i Przemka, reagują? Uczycie ich, czy reagują?
Tak, ja staram się pracować z psem, natomiast w tej chwili jest jeszcze za wcześnie, bo w przypadku mojego psa, tak? Bo na razie próbujemy się poznać, dotrzeć, zrozumieć, dopiero potem będziemy się uczyć. Tak podstawa jak stój, to próbuję, tak? Natomiast to też nie jest, wydaje mi się, takie proste, ponieważ okej, fajnie jest, jak pies zna komendy i w sytuacji normalnej reaguje na stój, chodź tu, ale w sytuacji, kiedy występuje czynnik stresu, który jest duży,
czy hormonu, to nie ma zmiłuj się po prostu.
Moim zdaniem to już karność psa, no nie wiem.
Dlatego trzeba też ćwiczyć w tak zwanym rozproszeniu wykonywanie komend, czyli jak już się nafta nauczy w spokojnych domowych warunkach, to próbować tego samego na ulicy, tam gdzie są jakieś właśnie takie
trudne warunki dla psa.
I wiele bodźców.
Moja Alda 100 razy posłucha, zrobi wszystko książkowo, a za 101 ucieka.
I co wtedy? No, I co wtedy z takim psem?
No po prostu nie można jej ufać.
Po prostu cały czas, no mówię, odpowiednie zabezpieczenie GPS-em i tak dalej, no i cały czas właśnie taka...
Czyli
uwaga.
Tak jak do kierowców na drodze zasady ograniczonego zaufania, no, cały czas.
To jest zwierzę. Znaczy, to w ogóle to jest zwierzę. No to zawsze zasada ograniczonego zaufania powinna obowiązywać.
Bardzo dużo psów ucieka, kiedy wyjeżdżamy z nimi na spacer, ponieważ no, staramy się uczyć tych komend stój i tak dalej, ale wtedy, kiedy jesteśmy na spacerze, natomiast kiedy wieziemy samochodem zwierzę i rzadko to robimy, to ono, jak tylko otworzymy te drzwi.
Zazwyczaj właśnie przy otwarciu drzwi.
I zobaczy kawałek zieleni, to po prostu dostaje szaleju tak zwanego. Więc i pies leci na oślep.
Jeżeli mamy psa, którego nie jesteśmy w stanie nauczyć, albo on nie jest w stanie się nauczyć, że stój, zostań, jest komendą taką obowiązującą, to trzeba przede wszystkim pamiętać, że zanim otworzymy drzwi samochodu, żeby psa wypuścić, zawsze najpierw zapinamy smycz. Trzymamy koniec smyczy i dopiero wtedy otwieramy drzwi.
Ale są na to też rozwiązania. Przecież są smycze samochodowe, tak?
Właśnie
to są te krótkie,
samochodowe.
Krótkie smycze i tak naprawdę otwierając,
do pasa,
tak, otwierając drzwi, przepinamy swoją własną smycz, którą mamy pod ręką.
Bo najpierw przepinamy smycz, a potem odpinamy pas.
Tak.
To już widzę, że macie doświadczenie trochę i rzeczywiście bardzo dużo rzeczy jest w sklepach zoologicznych w tej chwili, takich nowoczesnych, które można wykorzystać i ułatwią nam pilnowanie tego psa. Ponieważ trochę czas nas goni, więc ja bym chciała jeszcze taki temat, kiedy pies ucieka przez ogrodzenie, bo to jest bardzo częste. Ucieka na spacerze, ucieka na wyjeździe, ucieka na urlopie w nowych miejscach, a na przykład też jest wiele psów, które po prostu przeskakują ogrodzenie.
Albo
czy możemy się jakoś zabezpieczyć?
Tak, prawda?
Tak, bo u pani Urszulo po prostu przez furtkę uciekły, bo była otwarta, tak? Rozumiem.
No
czy otworzyły sobie?
Nie była otwarta. Między nogami syn, po prostu.
Między nogami Faniara.
Syna. Także,
Jeżeli chodzi o ogrodzenia, to jeżeli pies przeskakuje jakby górą, to znaczy, że po prostu ogrodzenie mamy za niskie. Można też wtedy zrobić na przykład górną część ogrodzenia wychyloną w kierunku naszego podwórka. Natomiast są też psy, które wspinają się po ogrodzeniach jak koty.
No tak, po siatce.
I wtedy nawet dwumetrowa siatka nie jest przeszkodą, bo pies po prostu po niej przejdzie. W takich przypadkach ratuje nas albo ogrodzenie, które jest równą płaską płaszczyzną, na której nie ma elementów, o które pies może się oprzeć, albo po prostu ogrodzenie z jakichś pionowych elementów, też prętów na przykład pionowych, gdzie pies nie ma o co zaprzeć łapy.
Wszystko można w jakiś sposób sobie poradzić i przemyśleć. Inne ważne zabezpieczenia, które powinny być niezbędne u każdego psa, adresówki tak zwane.
Tak.
Czy są jakieś metody, bo to są różne zdania, są te adresówki takie przykręcane, gdzie karteczkę...
Skręcane z dwóch elementów, właśnie. Bardzo lubią się odkręcać.
Tak, i się rozpadają.
I się rozpadają, także to już z doświadczenia wiecie,
to
raczej nie.
Co
w takim razie?
Chyba są najlepsze, prawda?
Grawerowane.
Czyli imię psa i numer telefonu.
Doczepiane do obroży. Ale można też zamówić obrożę haftowaną taką z numerem telefonu. Także dużo jest tych metod. I najskuteczniejsze są jednak właśnie takie identyfikatory, bo chip elektroniczny pod skórą, nie każdy wie, że coś takiego jest.
Nie każdy może odczytać.
Odczytać,
tak, więc to jest problem.
Ja jeszcze chciałam powiedzieć właśnie odnośnie tych adresówek. W tej chwili ja się zetknęłam z tym, moje psy dostały. Jeżeli się szczepi psa przeciwko wściekliźnie, więc się dostaje też taką adresóweczkę, ale z numerem telefonu lecznicy i z numerem szczepienia. I po tym...
Można rozpoznać.
Jeżeli po prostu zadzwoni tam ktoś, kto znalazł psa do lecznicy, to weterynarz jest w stanie powiedzieć, czyj to jest pies. I to jest też bardzo fajna inicjatywa taka i pomocna.
I pani Urszulo, nadajnik GPS, pani odgrażała się, że
GPS,
już teraz nie ma.
Prostu,
co już pani
psy
koniec?
Nadajnik GPS. Prawda? Jeżeli ja już bym w ogóle nie chciała przeżywać tego, żeby mi pies uciekł, ale na wszelki wypadek, prawda, jeszcze będą zabezpieczone elektronicznie. W sposób oczywiście dla nich bezbolesny, ale dla mnie bezpieczne.
To jeszcze teraz już wy jako doświadczeni, pan Przemek i pani Urszula, pani Ania, to ma tych uciekinierów też bardzo dużo. Powiedzcie krótko, tuż po zaginięciu, co zrobić? Zaginął nam pies. No zrobiliśmy wszystko, co trzeba, pies jednak nas przechytrzył. Co robić? Jakie są pierwsze kroki?
Ogłoszenia, gdzie się da. Internet, internet, radio, znajomi oczywiście i rozwieszanie ogłoszeń. Tylko, że w bardzo dużo, że tak powiem, większym promieniu niż sobie wyobrażamy, bo psy się przemieszczają błyskawicznie.
20 kilka kilometrów, pani mówi.
20 kilka kilometrów. Gdyby nie poświadczenie zdjęciami, w życiu bym nie uwierzyła, że tam były moje psy. I w życiu bym ich tam nie szukała. A to, że poszerzyłam krąg poszukiwań i rozwieszałam w dużym promieniu ogłoszenia, no dzięki temu je odzyskałam.
Mówiliście też pan Przemek i pani Urszula o tym, chcieliście podziękować jakby też za odzew. Warto na Facebookach, na wszystkich portalach tego typu dawać ogłoszenie, bo ludzie naprawdę są dobrzy.
Tak. po prostu ludzie są dobrzy i ja po prostu korzystając z tej okazji, z tego miejsca, wszystkim, którzy przyczynili się, czy próbowali mi pomóc, czy pomagali wręcz po prostu nie szczędząc, nie żałując swego czasu, serdeczne podziękowania chciałam złożyć. Wiadomo, na pewno ci, co słuchają, wiedzą, do kogo to jest skierowane, ale wróciła mi wiara w człowieka, o tak powiem.
Czyli portale, czyli rozwieszamy ogłoszenia, rozwieszamy zdjęcia.
Tak, co jeszcze? Ze zdjęciami właśnie.
Czy informujemy schronisko właśnie?
Oczywiście, schronisko tak, jak najbardziej.
No tak, schronisko
bo
też.
Schronisku w wolontariuszach też jest moc i jak my wiemy o zaginięciu psa, też właśnie. To też pomagamy.
Tak, myśmy akurat, bardzo duże wsparcie dostali zarówno od schroniska i od pani Ani, i od wolontariuszy, którzy poświęcili swój czas, bo to były dwa dni.
Poszukiwań tak? Zakrojonych na dużą skalę, tutaj mówiliście.
Tak. Tam był w ogóle większy plan. Ze schroniskiem mieliśmy całe szczęście. Ludzie mogli się dalej wyspać i udało się psa znaleźć i nie zrywać z łóżek.
Nocne
planowaną akcję na piątą rano, właśnie taką typu obława, bo już byliśmy bardzo zdesperowani, bo Nafta jest naprawdę trudnym psem i strasznie nam zależało na tym, żeby jej się nie stała krzywda.
Czyli jeżeli to wszystko spełnimy, to jak widać po was, o pani Urszuli i po panu Przemku, udaje się. To wszystko ma sens.
Nie wolno tracić nadziei i trzeba działać.
Szukać od razu, nie czekać, że pies sam wróci. Szukać natychmiast, robić ogłoszenia, natychmiast psa szukać.
I w dalszej odległości, niekoniecznie w okolicy najbliższego domu, najbliższym sklepie i tak dalej, bo pies może do tych 20 kilometrów. Poza tym dzwonimy do schroniska, informujemy, telefonujemy do Straży Miejskiej, która też takimi rzeczami się zajmuje.
Straż Miejska takimi rzeczami.
Wszystkie portale, bo to ma sens.
Okazuje się, że jeżeli chodzi o psy takie właśnie, raz tych tak zwanych agresywnych, to na policji się dowiedziałam, że nawet jeżeli ktoś zobaczy takiego psa bez opiekuna, to powinien zadzwonić, zgłosić to policji. Także też, no po prostu też uczulam ludzi właśnie na to, żeby zwracali uwagę na ogłoszenia o zaginionych psach i zwracali uwagę na te takie, no, psy bez właściciela, bo to być może być ten zaginiony, bo takie przypadki właśnie powodują to, że te nasze czworonogi się odnajdują.
I warto też zaprzyjaźnić się ze schroniskiem. Psacery się zaczynają, prawda? Trochę macie nowości, to myślę, że już przy kolejnym spotkaniu powiemy. Wybiegi dla psów. O, muszę kończyć, już tutaj mnie realizator mówi, także już przedstawię, tylko gośćmi w Ekosferze była dzisiaj Anna Jaroszewicz, kierownik Białostockiego Schroniska dla Zwierząt, Urszula Fiedorowicz, czy właściciel dwóch psów, które się właśnie dzisiaj odnalazły, i pan Przemek Klimiuk, właściciel Nafty, też psa uciekiniera, który też już jest. Także wszystko jest okej. Kolejna Ekosfera za tydzień. Aneta Gała-Burda. Zapraszam.